Niecka Kalahari obejmuje powierzchnię około 2,5 miliona km kwadratowych i znajduje się na terenie 6 państw. Dużą jej część stanowią bezludne, suche tereny, burz, sawanny, półpustynie, a te są strażnikami wielu tajemnic, wielu nieoznakowanych mogił, wielu kości bielejących na piasku. Opowiem Wam dzisiaj o jednej z tych tajemnic, o zagadkowym zaginięciu sprzed wielu dekad, o przedziwnym procesie, który odbył się w związku z tym przed sądem brytyjskiego protektoratu Beczuany i który w tamtym czasie stał się swego rodzaju serialem buszmeńską, modą na sukces, która opowiedziała wyjątkowo zawiłą historię rodzinnych relacji. Ja również przygotowałam ten podcast w formie serialu, choć tylko 3-odcinkowego. Kolejne części będą się pojawiały na kanale Zbrodnie Prowincjonalne dzień po dniu, wtorek, środa, czwartek, a już teraz zapraszam na pierwszy odcinek Tajemnic Kalahari. A jeśli interesują Was takie historie kryminalne z nieoczywistych miejsc na świecie i chcielibyście wysłuchać ich więcej, to z przyjemnością ogłaszam, że na Empik Go jest już dostępny mój nowy, oryginalny podcast Nienawidzę mojej rodziny. Jest to 6 mało znanych historii kryminalnych z 6 kontynentów, z których jasno wynika, że niezależnie od szerokości geograficznej, z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu, a i to nie zawsze i nie ma znaczenia, czy ta rodzina mieszka w Pałacu Królewskim w Katmandu, na faweli w Rio de Janeiro, czy na farmie w RPA. Podcast Nienawidzę mojej rodziny jest dostępny wyłącznie w Empik Go, ale dla słuchaczy Zbrodni Prowincjonalnych mam specjalny kod, z którym możecie otrzymać dostęp do aplikacji na 30 dni w abonamencie Empik Go Mini. Żeby z niego skorzystać, wchodzicie na empik.com/gofree, wpisujecie kod RODZINA, logujecie się lub rejestrujecie na empik.com, podpinacie kartę płatniczą, pobieracie aplikację Empik Go i tym sposobem otrzymujecie dostęp do 130 tysięcy audiobooków, e-booków i podcastów. W ramach Empik Go Mini możecie przeczytać lub przesłuchać 2 tytuły w ciągu każdych 30 dni usługi, ale podcastów możecie słuchać bez limitu. To wszystko, co teraz powiedziałam, macie wyszczególnione w opisie odcinka. Są tam też linki, także zachęcam do skorzystania z kodu RODZINA i wysłuchania mojego 6-odcinkowego podcastu Nienawidzę mojej rodziny. Wszystkie odcinki są już dostępne w aplikacji. Od siebie mogę dodać, że nie wiem, jakbym przeżyła wielogodzinną jazdę autobusami przez Kalahari i 12 godzin w jedną stronę lotu do Botswany, gdybym sobie zawczasu nie ściągnęła kilku tytułów do słuchania offline na Empik Go, także mogę Wam z czystym sumieniem polecić. A skoro mowa o podróży przez Kalahari, to przenieśmy się już właśnie tam, w miejsce, w którym wszystko się zaczęło, na McHadyghady Salt Pans. Jestem w miejscu, które nosi nazwę McHadyghady Salt Pans. Salt Pans to na polski tłumaczy się jako słonorośla. Jest to taki kompleks solnisk, czyli takich na poły podmokłych terenów o dużym zasoleniu. Można powiedzieć, że są to takie słone bagna. W czasie pory suchej one właściwie całkowicie wysychają i zostaje tylko taka biała skorupa, taka pustynia. A podczas pory deszczowej, tak jak teraz, jest tutaj takie błotko, po którym da się chodzić, chociaż stan butów po takim spacerze może zostawiać wiele do życzenia. Solniska McHadyghady są jedynym stałym lęgowiskiem flamingów w południowej Afryce i rzeczywiście są tu ich tysiące. Mam nadzieję, że teraz je słyszycie. Kawałek dalej rzeka Nata, która napełnia się wodą w czasie pory deszczowej, przyciągała do wodopoju antylopy gnu, zebry, czasem hipopotamy. Niestety już nie dzisiaj. Od kilku lat w tym regionie trwają susze. Czas trwania pory deszczowej znacznie się skrócił, a brzeg rzeki Nata urywa się w miejscowości, która od niej wzięła swoją nazwę, czyli we wsi Nata. W czasach, o których dzisiaj Wam opowiem, nie tylko było więcej wody w rzece, lecz także mieszkała tu inna grupa etniczna prowadząca zupełnie inny tryb życia niż współcześni mieszkańcy Nata. I to właśnie po wydarzeniach, do których doszło w tej okolicy, Sarah Edwards otrzymała list o takiej treści. Szanowna Pani, w imieniu Rady Lotnictwa jestem zobowiązany do potwierdzenia treści telegramu, w którym zawiadomiliśmy, że syn Pani, sierżant Gordon Edwards z Royal Air Force, zaginął podczas wykonywania operacji powietrznej dnia 4 października 1943 roku. Pani syn wykonywał lot ćwiczebny z samolotem Oxford i nie powrócił. Nie musi to oznaczać, że nie żyje lub jest ranny. Dochodzenie będzie nadal prowadzone zarówno oficjalnymi, jak i lokalnymi kanałami. Kiedy tylko uzyskamy pewne informacje w tej sprawie, zostanie Pani poinformowana. W imieniu Rady Lotnictwa przekazuję Pani szczere wyrazy współczucia z powodu lęku, jaki musi Pani obecnie odczuwać. Historia wojen na całym świecie jest historią takich właśnie listów. Historią matek, które za pośrednictwem świstka papieru dowiadywały się, że ich synowie polegli w walce o ojczyznę, trafili do niewoli lub zostali uznani za zaginionych. Jednak w większości przypadków do śmierci żołnierzy dochodzi na froncie, w bitwach, w strefach okupacyjnych, tam gdzie niebezpieczeństwo czyha właściwie na każdym kroku przez cały czas. Miejsce, w którym przebywał Gordon Edwards, nie należało do takich. Znajdował się na południu Afryki, na obrzeżach Kalahari, gdzie nie toczyły się żadne działania wojenne, a on odbywał szkolenie dla pilotów na terenie jednego z brytyjskich protektoratów. Minęło kilka miesięcy, zanim matka Gordona Edwardsa dowiedziała się o losach swojego syna i nawet w warunkach toczącej się wojny światowej, przy codziennych doniesieniach o śmierci setek ludzi w wielu krajach, informacje o tym, co wydarzyło się na Kalahari, wzbudziły sensację. Zbrodnia, do której tam doszło, nie miała właściwie nic wspólnego z działaniami wojennymi. A to, co się stało, do dziś trudno jest zrozumieć. Poniedziałek 4 października 1943 roku miał być kolejnym zwyczajnym dniem w rodezyjskiej bazie wojskowej RAF. Afrykańskie słońce przypiekało. W październiku temperatury w Bulawayo znacznie przekraczają w ciągu dnia 30 stopni Celsjusza. Na lotnisku w Kumalo, jak zwykle zaplanowane były jednak loty ćwiczebne, o 10.45 rozpoczynali swój lot dwaj piloci, którzy od niespełna roku szkolili się w bazie w Rodezji, Gordon Edwards i Walter Adamson. Czekało ich rutynowe zadanie, które mieli wykonać samolotem ćwiczebnym Airspeed Oxford. Podczas lotu mieli przede wszystkim ćwiczyć nawigację, wyznaczono im trasę i mieli pokonać ją, orientując się w terenie na podstawie różnych charakterystycznych punktów. Trasa była dość prosta, startowali z Kumalo, lecieli w stronę oddalonego o niecałych 200 km Selukwe, następnie mieli zawrócić, skierować się nieco bardziej na południe, żeby dotrzeć do miejscowości Gwanda, i stamtąd już najszybszą trasą wrócić na lotnisko, z którego wystartowali, czyli do Kumalo. Wszystkie te miejscowości znajdują się na terenie dzisiejszego Zimbabwe. Wtedy była to Rodezja Południowa. Lecieli z prędkością około 100 km na godzinę. Maksymalnie te samoloty mogły uzyskać około 300 km na godzinę, ale podczas tego typu lotów zwykle aż tak się nie rozpędzano. Miał to być więc kilkugodzinny lot. Kapitanem był Gordon, a Walter obserwatorem. Do jego zadań należało m.in. fotografowanie wybranych obiektów, też w ramach ćwiczeń. Niemal do samego końca lot Oxforda przebiegał zgodnie z planem. Edwards i Adamson bez trudu odnaleźli wioskę Gwanda, którą od Kumalo dzieli około 100 km. Co się jednak stało, że zamiast zgodnie z planem wrócić do bazy, piloci odbili w zupełnie innym kierunku, przekroczyli pobliską granicę i znaleźli się w Beczuanie, to pozostaje zagadką. Pojawiły się przypuszczenia, że być może zepsuł im się kompas albo źle odczytali jakieś wskazania, przez co obrali zły kurs. To jednak nie do końca wyjaśnia, dlaczego lecieli w złym kierunku aż 400 kilometrów i zamiast na północ polecieli na zachód. Wiedzieli, że mają do przebycia około 100 kilometrów, więc musieli się zorientować w którymś momencie, że lecą w złym kierunku. W końcu nie był to też ich pierwszy lot. Wiedzieli, jak Bulawayo wygląda z lotu ptaka. Przyrządy pokładowe były sprawne, więc nie mogła to być ich wina. Jedyny przyrząd, którego nie odnaleziono, to kompas, więc potencjalnie to on mógł nie być sprawny. No ale znów, kompas nie był przecież jedynym sposobem na zorientowanie się w terenie. Już chociażby położenie słońca dawało jakieś pojęcie o kierunku, plus różne punkty orientacyjne na ziemi. No oczywiście mogli zboczyć z kursu, mogli w czymś tam się pomylić, ale przecież musieli się już wcześniej zorientować, że źle polecieli, a nie po 400 kilometrach, bo później okaże się, że właśnie taką odległość pokonali. Rozpoczęto więc rutynowe w takich sytuacjach działania. Obsługa lotniska skontaktowała się z innymi bazami wojskowymi, znajdującymi się w okolicy. Zdarzało się, że w trakcie lotu dochodziło do awarii i wtedy samoloty lądowały na pierwszym możliwym lotnisku. Zdarzyło się też kilka razy, i to była ta gorsza ewentualność, że maszyny rozbijały się gdzieś po drodze. Sprawdzono więc lotniska i trasę, którą miał pokonać tego popołudnia Oxford, ale nie doszło tam do żadnej katastrofy. Piloci nie skontaktowali się też z innymi rodezyjskimi lotniskami, żeby poinformować o jakichś problemach technicznych czy innych. Samolot po prostu zniknął. W ciągu kolejnych dni brytyjscy piloci stacjonujący w Rodezji prowadzili intensywne poszukiwania kolegów z powietrza. W listopadzie 1943 roku na posterunek brytyjskiej policji we Francistown w Botswanie dotarła informacja, że załoga bazy lotniczej w Kumalo z sąsiedniej Rodezji poszukuje dwóch pilotów, którzy nie wrócili z lotu ćwiczebnego, w który wylecieli 4 października. Kiedy mówiłam, że jadę do Francistown, wszyscy pytali się mnie po co i mówili, że przecież nic tutaj nie ma. I tak naprawdę trudno im się dziwić, bo faktycznie Francistown jest takim dość typowym chyba dla Afryki miasteczkiem stanowiącym węzeł przesiadkowy, węzeł komunikacyjny. Tutaj zbiegają się szlaki we wszystkie strony, zarówno na zachód Botswany, jak i do Zimbabwe. Jest to takie miasto, które się mija, w którym tankuje się benzynę, bierze pieniądze z bankomatu i jedzie dalej. Nie ma tutaj ciekawej architektury, nie ma tutaj przyrody. Jest za to wielki upał. Jedyne, czego jest tutaj w nadmiarze, to słońca. I tak naprawdę niewiele się tutaj dzieje. Historia Francistown jest jednak całkiem ciekawa. Tylko niestety nie została w żaden sposób udokumentowana. Nie ma jakichś muzeów, nie ma jakichś wystaw, które pozwalałyby ją odkrywać, bo Francistown było takim głównym ośrodkiem gorączki złota, która wybuchła w tej części Afryki w XIX wieku. Francistown jest dzisiaj drugim co do wielkości miastem Botswany, ale to wciąż nie czyni z niego ani dużego, ani nowoczesnego, ani szczególnie interesującego miejsca. Okres rozkwitu Francistown przypadał na koniec XIX wieku, kiedy Europejczycy podbijający południe Afryki odkryli, że żyjące tu ludy Bakalanga od wieków wydobywały złoto wzdłuż rzeki Tati i kolonizatorskim zwyczajem uznali, że to złoto należy się im, a nie ludziom zamieszkującym te tereny od stuleci. Powstały więc kopalnie, kolej, dzięki której można było transportować wydobyte kruszce. Ludzie zaczęli się tutaj osiedlać, budować domy. W latach 40. po kryzysie i po wybuchu II wojny światowej gorączka złota we Francistown ustąpiła. Wydobycie kruszcu stało się nieopłacalne, nakłady do tego potrzebne przewyższały zyski, no i Francistown zdecydowanie straciło w tamtych czasach już na znaczeniu. Tak więc w czasach, o których teraz mówimy, w latach 40., Francistown było już sennym, prowincjonalnym miasteczkiem, w którym na ogół niewiele się działo.
Ta gorączka złota nie należy zresztą tak całkiem do przeszłości, bo zaledwie kilka miesięcy temu policja zatrzymała w okolicach Francistown grupy, które próbowały na dziko, nielegalnie wydobywać złoto z pozostałości starych kopalń, które wciąż znajdują się na obrzeżach miasta. I w ciągu ostatniego roku policja w Francistown aresztowała ponad 400 nielegalnych górników, głównie przybyszów z sąsiednich krajów, czyli z RPA i z Zimbabwe. Tyle, że karą za takie nielegalne wydobycie złota jest grzywna w wysokości 200 euro, co niespecjalnie odstrasza chętnych, bo w razie powodzenia poszukiwań zyskać można znacznie więcej. Czyli w sumie, no tak jak zawsze to było z gorączką złota, potencjalne ogromne zyski przesłaniają cenę, jaką można za to zapłacić. Lokalne władze starają się walczyć z tym procederem, który sprawia, że z jednej strony okolice Francistown stają się niebezpieczne z powodu przestępców, których przyciąga złoto, którzy koczują gdzieś w krzakach na obrzeżach miasta i przyczyniają się do wzrostu przestępczości w okolicy, ale też z powodu metod, jakimi się posługują, żeby to złoto pozyskiwać. Używają różnych substancji chemicznych, które przedostają się do wody i do ziemi, narażając mieszkańców pobliskich wiosek i ich zwierzęta. Jesienią 1943 roku funkcjonariusze z Francistown ruszyli w długą, męczącą drogę na zachód. Dziś ten dystans 200 km nie brzmi jak coś szczególnie męczącego, no ale mówimy o latach 40. i samochodach bez klimatyzacji, wspomagania i kilku innych przydatnych drobiazgów, które czynią podróż znacznie bardziej komfortową. No i mówimy o piaszczystej drodze przez burz i pustynię w Botswanie. W latach 40. zarówno tereny dzisiejszego Zimbabwe, jak i Botswany znajdowały się pod panowaniem korony brytyjskiej. Zimbabwe nosiło nazwę Rodezji Południowej. Nazwa Rodezja pochodziła od nazwiska Cecila Rhodesa, jednego z budowniczych brytyjskiego imperium kolonialnego i kluczowej postaci dla podboju południowej Afryki przez Brytyjczyków. Czy może być większa arogancja niż nazwanie kraju, który się skolonizowało od nazwiska urzędnika, który tę kolonizację nadzorował? No właśnie. Rodezja Południowa została wydzielona jako osobny kraj w 1923 roku, a prawa polityczne w kolonii posiadali jedynie biali. No bo po co mieliby je mieć ci, do których ten kraj naprawdę należał? Kolonialna historia Botswany była nieco inna. W latach 40. kraj nosił nazwę Protektorat Bechuanalandu. Po polsku nazywano go Bechuanu. Protektorat to takie ładne określenie, które ma podkreślać, że to większe i silniejsze państwo bierze pod opiekę to mniejsze i słabsze dla jego dobra, żeby go bronić. No i Brytyjczycy faktycznie bronili tego terenu, ale nie chodziło bynajmniej o ochronę tutejszej ludności, tylko o zabezpieczenie się przed ekspansją Niemiec, Portugalii czy Burów na te tereny z sąsiednich krajów, czyli przede wszystkim dzisiejszej Namibii i RPA. No i też oczywiście o to, żeby chronić znajdujące się tam zasoby, najlepiej poprzez wydobywanie ich i wywożenie z tego kraju. Taki to był właśnie protektorat. To takie szybkie przypomnienie, żeby nie było wątpliwości, skąd tam te wszystkie brytyjskie bazy wojskowe, brytyjska policja, sądownictwo i tak dalej. Co nie zmieniało faktu, że wciąż znajdowali się w jednej z najsłabiej zaludnionych części Afryki. Półpustynie, pustynie, burz, słone bagna ciągnęły się setkami kilometrów we wszystkich kierunkach, czasem mając do dyspozycji nowoczesny sprzęt, dobre wyposażenie i inne udogodnienia. Łatwo jest zapomnieć o tym, że nasze zasoby są niczym wobec potęgi natury. Wydarzenia takie jak to boleśnie o tym przypominały. Na zachodzie rozciągała się ogromna pustynia Kalahari, a gdzieś pośród jej piasków samolot, który w porównaniu z nią był maleńki jak łupina orzecha. Jednak nawet na tych pustkowiach żyją ludzie i możliwe, że któryś z tych ludzi widział samolot przelatujący nad pustynią. Wypytując miejscowych, sierżant Robert Preston White trafił do mieszkającego w pewnym oddaleniu od Nata mężczyzny, który nazywał się Twaitwai Molele. Molele był w tej okolicy dość znaną postacią. Urodził się pod koniec XIX wieku gdzieś nad rzeką Nata, rzeką, która jest o tyle nietypowa, że nie uchodzi do żadnego morza, tylko rozlewa się pośród słonych równin Mahadi Hadi, tam gdzie rozpoczęłam ten odcinek. Dawniej dochodziła do wielkiego jeziora Mahadi Hadi, ale od pewnego czasu wody jest w niej tak mało, że nie może do tego jeziora dotrzeć. Zmiany klimatyczne i susza w Botswanie są widoczne gołym okiem. Wyschnięte koryto rzeki pod koniec pory deszczowej, kiedy poziom wody powinien być najwyższy, jest faktem, z którym nie da się dyskutować. Możecie zobaczyć to na moich zdjęciach na Instagramie i Facebooku. Twaitwai Molele był bushmanem. Choć nie takim typowym, w przeciwieństwie do zdecydowanej większości, przedstawicieli tej grupy etnicznej był wysokim, postawnym mężczyzną, podczas gdy ludy San są bardzo niskie, drobne. W jego żyłach musiało płynąć więc sporo krwi ludów Bantu. Jednak posługiwał się językiem, czy też jednym z wielu języków i dialektów buszmeńskich i jego tryb życia również odpowiadał tradycjom ludu San. Chodzi mi tu o koczowniczy tryb życia, polowania, wygląd zagród, w których mieszkali, bo co do innych zwyczajów Molele, można powiedzieć, tworzył też własne tradycje. Na przykład w okolicy chodziły słuchy, że Molele i jego rodzina rabowali tych, którzy zgubili się w buszu, a także pomogli pewnej grupie migrantów z Zambii rozstać się ze światem, kiedy ci wędrowali przez te ziemię. Faktem jest, że ta okolica nie sprzyjała przetrwaniu. Jest mnóstwo sposobów na to, żeby tu zginąć, począwszy od śmierci z pragnienia po zostanie zjedzonym przez lwy. Twajtwajowi i jego bliskim nigdy niczego nie udowodniono, no ale wiadomo jak to jest, niesmak pozostał. Twajtwaj nie żył też najlepiej z innymi mieszkańcami Nata, wdał się w konflikt z szefem wioski. Podobno chodziło o to, że jego krowy chodzą niepilnowane po buszu, choć prawdę mówiąc nie wydaje mi się, żeby to był prawdziwy powód, bo w Botswanie wszędzie krowy chodzą niepilnowane po buszu, po stacji benzynowej, po skrzyżowaniu na środku miasta, po wszystkich drogach szybkiego ruchu, które między innymi dzięki nim są drogami niezbyt szybkiego ruchu. Krowy, kozy, konie, osły chodzące samopas w najmniej oczekiwanych miejscach to jedna z tych rzeczy, z którymi już zawsze będzie mi się kojarzyła Botswana. Molele i Oitsile, czyli ten szef wioski, mieli podobno konflikt o kobietę, choć nie wiadomo już dokładnie o co poszło. Wiadomo, że kobieta była jedną z wielu żon i kochanek Molele i ten oskarżył szefa wioski o zabicie jej. Na ile było to słuszne oskarżenie, nie mam pojęcia, ale cała drama skończyła się tak, że to Molele został ostatecznie wypędzony z wioski i od tamtej pory żył ze swoją rodziną w zagrodzie gdzieś na środku buszu, kilka kilometrów od Nata. Zamieszkał tam ze swoją najnowszą żoną i kilkoma innymi członkami rodziny, choć ustalenie pokrewieństwa pomiędzy nimi wszystkimi nie było takie proste, o czym jeszcze sobie powiemy przy okazji procesu, o którym będzie mowa w trzecim odcinku tej miniserii. Powiem tylko, że była to społeczność, w której poligamia była czymś powszechnie akceptowanym i zgodnie z tymi zwyczajami nie tylko mężczyźni mogli sobie brać kolejne żony, ale też kobiety kolejnych mężów, co nieraz komplikuje zrozumienie, kto kim dla kogo był w tych układach rodzinnych. Ale tak czy inaczej Molele i jego bliscy po wygnaniu z Nata mieli się znowu zająć hodowlą bydła, ale robili to z podobnym rezultatem co poprzednio. To już były czasy, kiedy władze protektoratu starały się skłonić, a jeśli nie dawało się skłonić, to zmusić buszmenów, żeby zajęli się hodowlą bydła, a więc czymś, co nie było naturalnym zajęciem tej grupy, nie mieli w tym doświadczenia, nie czuli za bardzo, o co w tym chodzi, no i ich sukcesy hodowlane były raczej mizerne. Znacznie lepiej buszmenom szły polowania na dzikie zwierzęta i to właśnie tym najchętniej zajmował się Molele i jego klan. Tyle, że w tamtych czasach takie polowania były już nielegalne, co jeszcze przez długi czas buszmenów specjalnie nie zniechęcało, również dlatego, że podczas pory suchej był to dla nich często jedyny sposób na zdobycie czegokolwiek do jedzenia. Także podsumowując, Twajtwaj Molele był w okolicach Nata uznany za awanturnika. Wszyscy wiedzieli, że był kłusownikiem, podejrzewano go też o kradzieże, a nawet morderstwa. Lokalna społeczność widziała w nim i w jego bliskich wyrzutków i zapewne to ta sława Molele sprawiła, że policjanci poszukujący zaginionych pilotów postanowili zwrócić się na początku właśnie do niego. I jak się okazało, to był strzał w dziesiątkę. Twajtwaj powiedział policjantom, którzy przybyli do jego gospodarstwa razem z tłumaczem, że widział samolot oraz ślady dwóch osób, kiedy był na polowaniu. Nie poszedł ich tropem, bo panowały trudne warunki. Nie widział zresztą tych ludzi, tylko maszynę posadzoną na piasku. Twajtwaj wskazał im miejsce, w którym znajdował się samolot. Było to około 40 km na południowy zachód od Nata. No i tym sposobem 5 listopada 1943 roku w okolicach wsi Nata w Botswanie, gdzieś pośród bezkresnych pustkowi Kalahari, odnaleziono na ziemi samolot ćwiczebny brytyjskich sił zbrojnych
Airspeed Oxford HN607. Ale pilotów nie było w środku ani nigdzie w pobliżu i nic nie wskazywało na to, że zginęli podczas tego lądowania. Na miejsce natychmiast udali się lotnicy z bazy w Kumalo w Rodezji Południowej, do której należał. Maszynę znaleziono na połaci białego piasku w pobliżu wioski Nata, jakieś 350 km od Kumalo. No i pierwsza myśl była oczywiście taka, że maszyna się rozbiła, że niezbyt jeszcze doświadczeni piloci zeszli z kursu, zdenerwowali się, popełnili jakiś błąd, w wyniku którego stracili panowanie nad samolotem i rozbili się. Prawda wyglądała jednak zupełnie inaczej. Na miejscu okazało się, że maszyna nie jest uszkodzona. Piloci bezpiecznie posadzili ją na ziemi, kiedy okazało się, że skończyło im się już paliwo. Maszyna była w idealnym stanie, co potwierdzili piloci, którzy po napełnieniu baku wrócili nią bez żadnego problemu do Kumalo i nie musieli dokonywać żadnych napraw. Także samolot się nie rozbił, wylądował całkowicie prawidłowo. Nic nie wskazywało też na to, żeby podczas awaryjnego lądowania pilotom przydarzyło się coś złego. Wszystko w środku było w najlepszym porządku, nie było śladów krwi czy jakiejś walki. Piloci niewątpliwie opuścili maszynę o własnych siłach, nie zginęli w katastrofie lotniczej, nie zostali ranni. Gdzie w takim razie mogli być? Nic dziwnego, bo przecież minął już miesiąc, odkąd Oxford wyruszył w ten lot ćwiczebny, także ślady na piasku już dawno musiałyby się zatrzeć. Z wnętrza samolotu zniknęło tylko kilka przedmiotów. Był to kompas, pistolet do wystrzeliwania flar, siekiera, pojemnik na wodę i jeden spadochron. Wyglądało to trochę tak, jak gdyby piloci zabrali ze sobą przedmioty, które mogły pomóc im w przetrwaniu w niegościnnej krainie, w której niechcący się znaleźli. Ze spadochronu mogli sobie zrobić namiot. Siekiera mogła być pomocna przy rozpalaniu ogniska. Flare mogli wystrzelić, żeby dać znać, kiedy będą widzieli nadlatujący samolot, gdzie są. No woda, wiadomo. Jednocześnie zabrali na tyle niewiele tych przedmiotów, żeby nie przeszkadzały im w marszu. Niewątpliwie dla kogoś wychowanego w Europie przetrwanie pośrodku Kalahari może być zadaniem dość trudnym do zrealizowania. Grupa brytyjskich żołnierzy przybyłych z misją ratunkową rozglądała się bezradnie po bezkresnych, słonych równinach. Ślady na piasku już dawno zatarł wiatr. W monotonnym, pustynnym krajobrazie nie sposób było wyznaczyć żadnego punktu orientacyjnego, czegoś, co prawdopodobnie przyciągnęłoby rozbitków. Zachęcam Was do zajrzenia na Instagram lub Facebooka Zbrodni Prowincjonalnych, bo znajdziecie tam trochę zdjęć i filmów, dzięki którym zrozumiecie, o jakim terenie jest mowa. W tej okolicy za punkty orientacyjne i lokalną pocztę służyły zawsze baobaby. Nie ma ich wielu na terenie słonych równin, ale są. I ci, którzy wychowali się w tej okolicy, wiedzą, że jeśli ktoś z jakiegoś powodu zabłądzi, zgubi się, rozbije czy ogólnie zostanie sam w tej okolicy, to pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest właśnie znalezienie baobabu. Z wielu przyczyn. Po pierwsze daje cień, po drugie daje wodę. Tam, gdzie rosną baobaby, są wysokie wody gruntowe, także można się do nich dostać. Daje też pożywienie, bo jego owoce są jadalne. Poza tym pozwala też zostawić wiadomość albo zaczekać na kogoś, kto po inną wiadomość pod baobab przyjdzie. Jeśli gdzieś na tym pustkowiu istnieje szansa na uzyskanie ratunku, to właśnie pod baobabem. Dawniej były to takie tradycyjne miejsca, w których przekazywano sobie różne wiadomości. Dzisiaj już pewnie mniej. Ale Edwards i Adamson nie wychowali się w tej okolicy i mogli nie wiedzieć o tej roli baobabów i mogli też na żadne takie drzewo nie natrafić, bo akurat w tej części, w której oni wylądowali, tej roślinności było zdecydowanie mniej. Wiadomo było tylko, że Gordon Edwards i Walter Adamson byli żywi, kiedy zsadzali maszynę na równinie w pobliżu rzeki Nata. Musieli więc być gdzieś wśród bezdroży Kalahari i było jasne, że żołnierze RAF-u sami nie poradzą sobie z ich poszukiwaniami. W środku samolotu znaleźli wprawdzie dziennik pokładowy, ale z tego nie dowiedzieli się niczego konkretnego, ani o tym, jak to się stało, że piloci zabłądzili, ani też o ich dalszych planach, tym, co zamierzali zrobić po wylądowaniu na środku pustkowia,
Ostatni zapis w dzienniku pochodził z wieczora 5 października 1943 roku i brzmiał: polecieliśmy na wschód, mało wody, brak apteczki, samolot potrzebuje benzyny i oleju. Obok znajdowały się podpisy Gordona Edwardsa i Waltera Adamsona. No i to tyle. Funkcjonariusze poprosili bushmenów o zorganizowanie poszukiwań zaginionych pilotów. W końcu nikt nie orientował się w terenie lepiej od nich. Bushmeni są małymi, drobnymi ludźmi i pierwszymi, którzy zamieszkiwali tę część Afryki. Jednymi z najstarszych grup etnicznych świata. Jest to zresztą grupa bardzo niejednorodna. Oni sami nie lubią, kiedy się ich określa tym takim zbiorczym określeniem Bushmeni czy ludy San. Oni sami nazywają siebie od tych grup, do których sami należą, od tych takich mniejszych społeczności, których jest dużo i które dla laika są właściwie bardzo podobne, chociaż oni sami czują się odrębnymi grupami, też ich języki są różne, też właśnie przez to rozdrobnienie i przez to, że byli taką niejednorodną grupą, ciężko im było przeciwstawiać się tym zdecydowanie bardziej licznym i bardziej ze sobą zintegrowanym grupom etnicznym, które stopniowo wypierały je z ich dawnych terenów. Nie byli nigdy wielkimi wojownikami, przez to migracje, a w szczególności napływ ludów Bantu na tereny południowej Afryki sprawiły, że byli wypychani z tych najbardziej atrakcyjnych, zielonych terenów, najbardziej żyznych, z dostępem do dużych ilości wody i zwierzyny. Z czasem przystosowali się do życia w buszu, zostali doskonałymi tropicielami i myśliwymi. Jeśli Bushmeni nie znajdą dwóch pilotów w buszu, to nikt prawdopodobnie nie jest w stanie tego dokonać. Wkrótce okazało się, że niedaleko od miejsca, w którym znaleziono samolot, znajdowała się studnia, a przy niej chata, która niedawno doszczętnie spłonęła. Chata znajdowała się na terenie takiego tymczasowego obozowiska, takiej bazy wykorzystywanej przez bushmenów podczas polowań. W zgliszczach tej chaty znaleziono fragmenty kości i nadpalone kawałki ubrań. W pobliżu znajdowały się też inne pozostałości po dużych ogniskach. Było to obozowisko Kwaksaksa, w którym Molele i jego grupa zatrzymywali się na noc, kiedy udawali się na polowania. Składało się z kilku szałasów zrobionych z gałęzi rosnących w okolicy drzew i z suchych traw. Wkrótce miało się okazać, że w jednym z tych szałasów spędzili swoją ostatnią w życiu noc Walter i Gordon, a przynajmniej tak będzie później utrzymywała prokuratura. Dość nietypowe miejsce dla dwóch pilotów RAF-u, no dobrze, ale skoro już tam byli, skoro trafili na ludzi i nie zabłądzili w buszu, to dlaczego przez miesiąc nie wrócili do jednostki, nie zameldowali się w żadnym mieście? Co się stało? Na razie nikt tego nie wiedział. Czy to możliwe, żeby zdezerterowali, żeby celowo wyprowadzili maszynę poza zasięg swojego dowództwa i po prostu rozpoczęli nowe życie z zala od wojska? Odpowiedź na te pytania wymagała bliższego przyjrzenia się parze zaginionych, no więc przyjrzyjmy się. Zacznę od Gordona Edwardsa, bo o nim wiadomo znacznie więcej. Urodził się w kwietniu 1921 roku w walijskiej wiosce Inisher. Był oczkiem w głowie swojej matki, która po rozstaniu z mężem, po kilkuletnim nieudanym małżeństwie, samotnie wychowywała Gordona i jego siostrę. Jego matka Sara uważała, że jej syn jest delikatny i słabowity, zbyt wrażliwy, żeby chodzić do szkoły z okolicznymi dzieciakami, dlatego posłała go do prywatnej szkoły. Kiedyś lubiono mówić, że chłopak musi iść do wojska, żeby stał się prawdziwym mężczyzną. Niekoniecznie jest to jakaś zasada, która sprawdza się we wszystkich przypadkach. Niewiele zresztą jest takich zasad w życiu, ale w przypadku Gordona się sprawdziła. Głównie dlatego, że wojsko pozwoliło mu wyrwać się spod skrzydeł nadopiekuńczej matki, dzięki czemu przekonał się, że nie jest ani słabowity, ani zbyt wrażliwy i że może z powodzeniem funkcjonować w społeczeństwie tak samo jak każdy inny młody mężczyzna, a że 18 lat Gordon skończył w 1939 roku, do wojska musiał trafić. Zdążył skończyć szkołę i został powołany jak tysiące jego rówieśników w całej Europie i nie tylko Europie. Trwała II wojna światowa, rozpoczynała się bitwa o Anglię, a Gordon Edwards trafił tam, gdzie w tamtym czasie pragnął się znaleźć każdy młody Brytyjczyk chcący walczyć o swoją ojczyznę,
czyli w RAF-ie, w Królewskich Siłach Powietrznych. Początkowo nie szkolił się jednak na pilota, ale na mechanika. Na początku wyniki badań lekarskich wykluczyły go z tego kursu, ale po jakimś czasie, kiedy jego wyniki się poprawiły, został zakwalifikowany na kurs pilotażu. W międzyczasie często zmieniano miejsca, w których stacjonował. No, trwała wojna, więc możliwości i potrzeby zmieniały się dość dynamicznie. Edwards stacjonował więc trochę w ZSRR, trochę w Egipcie, aż ostatecznie trafił do Rodezji Południowej, czyli brytyjskiej kolonii, która zajmowała tereny dzisiejszego Zimbabwe i Zambii. Brytyjska baza lotnicza na terenie Rodezji znajdowała się w mieście Bulawayo, dziś mieście należącym do Zimbabwe. Tu właśnie w środku Afryki, w rejonie Kalahari w latach 40. odbywali szkolenia piloci z Imperium Brytyjskiego. Miejsce nieoczywiste, ale jak się nad tym zastanowić, miało to sens. Pogoda sprzyjała odbywaniu lotów treningowych, było dużo słonecznych dni, nawet zimą. Dzień trwał długo, co dawało więcej czasu na latanie niż w Europie. A dzięki temu, że klimat był ciepły, łatwiej było zakwaterowanie dla żołnierzy, nie potrzebowali ogrzewanych budynków, ciepłych kołder czy zimowych ubrań. Nie mówiąc już o tym, że tocząca się na świecie wojna nie docierała tutaj. Rodezja znajdowała się daleko od miejsc, w których odbywały się jakieś działania wojenne. Nie było więc ryzyka, że samolot szkoleniowy wpadnie w ręce wroga, zostanie zestrzelony, czy w jakiś inny sposób wpakuje się w kłopoty. Oczywiście ta lokalizacja miała też swoje minusy. Należały do nich niewątpliwie temperatury, bynajmniej nie minusowe. Między godziną 12 a 16 nie dało się właściwie latać. Do tego dochodził klimat, do którego wychowani na wyspach żołnierze nie byli przyzwyczajeni, co prowadziło też do chorób. Jedną z nich była malaria. Gordon dotarł do Bulawayo 9 grudnia 1942 roku. Właściwie wszyscy przyszli piloci, którzy trafili do Hillside Camp pod Bulawayo, podobnie jak Gordon jeszcze kilka lat temu, zostali odrzuceni przez komisje rekrutacyjne. To znaczy nie odrzuceni w ogóle, ale uznani za niezdolnych do latania. Ale teraz sytuacja się zmieniła i poprzeczkę należało nieco obniżyć. Wojna trwała już od kilku lat, bitwa o Anglię mocno przetrzebiła szeregi RAF-u, a już szykowały się kolejne bitwy i operacje wojskowe. Nie wiadomo było, ile to wszystko może potrwać. Dziś już wiemy, że miało potrwać jeszcze kilka lat, także piloci byli potrzebni. Jednym z tych pilotów był Walter Adamson, urodzony w 1919 roku. W 1943, kiedy zaginął razem z Edwardsem, miał więc 24 lata. O Adamsonie wiadomo znacznie mniej niż o Edwardsie, a tak na dobrą sprawę nie wiadomo o nim właściwie nic, oprócz tego, że w 1942 roku rozpoczął szkolenie w bazie wojskowej na terenie Rodezji, a w 1943 zaginął razem ze swoim kolegą. To ciekawe, ale w tamtym czasie baza wojskowa w Rodezji nie dysponowała żadnymi fotografiami żołnierzy. W latach 40. fotografia była już dość rozpowszechniona, była czymś powszechnie dostępnym w Europie. W dokumentach żołnierzy znajdowały się ich zdjęcia. Prawdopodobnie obaj piloci mieli robione zdjęcia, kiedy się zaciągali do wojska, ale te zdjęcia były robione jeszcze w Wielkiej Brytanii i przypuszczalnie tam właśnie pozostały w jakichś ich teczkach, które nie wędrowały za nimi na szkolenia, a przesłanie ich w tamtych czasach do Rodezji nie było wcale takie proste, nie tak jak dziś, że można mailem albo na WhatsAppie, tylko one musiały fizycznie dotrzeć z Anglii na południe Afryki w warunkach wojennych i nie było pewności, że gdzieś po drodze nie zaginą, nie wpadną w niepowołane ręce. Także nawet gdyby je wysłano, to trwałoby to pewnie wiele miesięcy, zanim by dotarły. Natomiast ten brak zdjęć był problematyczny przy późniejszym ustalaniu tożsamości, przepytywaniu świadków i ustalaniu, co się stało po tym, jak dwaj piloci wylądowali na pustkowiu w samym sercu Afryki. Oczywiście nie było tak, że po Kalahari błąkały się całe stada brytyjskich pilotów. Gdyby na jakichś trafiono, istniała duża szansa, że byliby to właśnie oni. Jednak podczas procesu, który odbył się rok później, brak fotografii mężczyzn okazał się problematyczny. Zresztą jak wszystko w tym procesie, ale dzisiaj nie o tym. Tak więc z tego, co wiemy do tej pory, wynika, że dwaj piloci przechodzący szkolenie stracili orientację w powietrzu, przekroczyli granicę, wylądowali awaryjnie na pustyni, następnie zabrali z pokładu samolotu kilka rzeczy, spadochron, być może żeby go wykorzystać jako posłanie w nocy, kanister z wodą, pistolet sygnałowy, kompas, siekierę i być może jeszcze jakieś osobiste drobiazgi, to co mieli w kieszeniach, jakieś drobne monety, które przy sobie nosili. Następnie ruszyli przez pustynię w niewiadomym kierunku. Ekipa poszukiwawcza, która dotarła do samolotu, nie dostrzegła już na piasku żadnych śladów, co jest zrozumiałe, bo żołnierze zapewne wyruszyli od razu po wylądowaniu, jako że mieli już mało wody, a samolot znaleziono prawie miesiąc później. I tyle wiadomo na pewno. I choć w kolejnym odcinku opowiem Wam o dalszych losach Gordona Edwardsa i Waltera Adamsona, to będzie to historia, co do której są niemal same wątpliwości. Zapraszam Was więc, żebyście do mnie dołączyli już jutro o 18, żeby posłuchać o tym, skąd Bushmeni wracali. A w oczekiwaniu na kolejny odcinek o tajemnicach Kalahari możecie posłuchać mojego podcastu Nienawidzę mojej rodziny w aplikacji Empik Go. 6 odcinków, każdy z innej części świata i w każdym inna mroczna historia rodzinna. Wszystkie już opublikowane i gotowe do odtworzenia. Przypominam, że z kodem RODZINA otrzymujecie 30-dniowy dostęp do Empik Go Mini i przez ten czas możecie słuchać podcastów bez limitu. Także aktywujcie kod już teraz na www.empik.com/gofree. Wszystkie szczegóły macie w opisie tego odcinka. W opisie też jak zawsze link do listy źródeł, z których korzystałam przy tworzeniu odcinka. Na Facebooku i Instagramie Zbrodni Prowincjonalnych możecie zobaczyć zdjęcia i materiały wideo z Mac Hadik Hadi Saltpans, wioski Nata i innych miejsc, które odwiedziłam podczas mojej podróży do Botswany kilka tygodni temu. A już jutro ciąg dalszy historii zaginionych pilotów, zatem do usłyszenia w Zbrodniach Prowincjonalnych.